czym i kim strzelać.
To był podstawowy problem Wielkopolan, którzy chcieli wywalczyć wolność, a nie tylko czekać na decyzje zwycięskich mocarstw.
My jako harcerze wykradaliśmy broń i amunicję i to już w miesiącach październiku i listopadzie 18 roku.
Udane powstanie. W 10 minut.
Część siódma, skąd wzięli się ludzie i broń.
Czyli jak wykopać spod ziemi karabiny i amunicję.
Po wróceniu z niemieckiej armii pojechałem do Chwałkowa, w którym nam doniesiono, że Niemcy, którzy wracają z frontu z Rosji, rzucają tym posiadałym Niemcom tu cywilnym broń. Pojechaliśmy z kilka moimi kolegami w drugie święto w południową godzinę. Odebraliśmy tym Niemcom rozmaitych broń w rozmaitych kalibrach i dubeltówkach i karabiny, amunicją rozmaitą, długie szable, krótkie. Także z Fokowa żeśmy przywieźli dwie mocne bryczki rozmaitych broni i amunicji.
Przyszłe wojsko powstańcze wykształcili sami Niemcy, wcielając do wojska niemieckiego kilka pokoleń Polaków, zwłaszcza do udziału w Wielkiej Wojnie, którą później nazwano pierwszą.
Jednym z tych żołnierzy, którzy czekali tylko na okazję, aby przyłączyć się do armii powstańczej, był Wincenty Grześkowiak.
Miałem niespełna 19 lat, gdy w końcu września 1918 roku opuściłem samowolnie szeregi niezwyciężonej armii niemieckiej i przedostałem się do Poznania. Była nas, dzielnych wojaków, spora grupa, którą powodowała nieodparta chęć walki o wyzwolenie Wielkopolski spęd niewoli pruskiej. Pamiętam dzielnego wojaka pruskiego, kanoniera Piotra Czarneckiego z Minikowa, paradującego po okolicy Poznania w nowych kawaleryjskich butach, które zafasował przed odjazdem na front francuski w 41. Pułku Artylerii Niemieckiej w Głogowie. Kanoniera Gwardii Artylerii Niemieckiej nr 2 w Jutterboku, Lucjana Grześkowiaka, dezertera z roku 1917. Muszkietera z 24. Pułku Piechoty Niemieckiej w Noje Rupin, Jakuba Kodyniaka, noszącego za pazuchą stale parabellum kaliber 9, któremu przestał smakować niemiecki Eintopf w Greist. Feliksa Mieszałę ze Starołęki Wielkiej, Jakuba Kłosa ze Starołęki, Antoniego Grzybka z Garaszewa i wielu innych byłych wojaków pruskich, pod których mundurem biło polskie serce. Nieustannie ścigały nas pruskie wojsko i żandarmeria, a największe zmartwienie miał z nami pruski żandarm, rok ze Starołęki, że nie chcieliśmy złożyć życia na ołtarzu niemieckiego Vaterlandu.
Naczelna Rada Ludowa i komisariat powołały Straż Ludową. Podobnie zrobiły Rady Ludowe w regionie.
Na żołdzie niemieckim znalazła się Służba Straży i Bezpieczeństwa. Podlegała ona bowiem rządzącej w Poznaniu za zgodą Berlina Radzie Robotników i Żołnierzy. Konspiratorzy dopilnowali, aby miała polski charakter.
Historyk Szymon Dąbrowski.
Zostali oni skoszarowani w fortach, na przykład w forcie Rauch. Dzisiaj w tym miejscu jest Politechnika. No właśnie głównie w starych fortach. Dostali żołd. Dostali prawdziwe umundurowanie, broń, wszystko, co trzeba było, żeby ta służba mogła spełniać swoją powinność. No i oczywiście także po to, żeby stworzyć zaczątek jakichś wojsk. Początkowo w ogóle było tak ustalone, że to będzie parytet narodowościowy, że w kampaniach Służby Straży i Bezpieczeństwa będzie porówno Niemców i Polaków. W praktyce wyglądało to tak, że duża część Polaków miała niemieckie nazwiska, świetnie mówiła po niemiecku, w związku z czym podawali się po prostu za Niemców, a ci Niemcy, którzy weszli do tych kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa, byli skutecznie zniechęcani przez swoich kolegów Polaków do uczestnictwa w tychże. Także wkrótce mieliśmy taką sytuację w Poznaniu, że mieliśmy kilka kompanii praktycznie wojskowych, które były wypełnione Polakami, byli pod dowództwem Polaków i tak naprawdę no to właśnie niemieckie pieniądze spowodowały, że ta siła, nieuźmiona energia została ujarzmiona dzięki właśnie temu, że można było teraz przeprowadzić im regularne ćwiczenia i dać, mówiąc krótko, coś do roboty, zanim przyjdą prawdziwe działania.
To była jesień 1918 roku, a rok wcześniej, najprawdopodobniej jesienią 1917, powstała Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego, którą z POW założoną przez Józefa Piłsudskiego łączyła tylko nazwa.
W skład POW weszli przede wszystkim dawni skauci wypróbowani już w nielegalnym działaniu przeciw władzy pruskiej.
Wówczas w dużej części byli ściganymi przez państwo niemieckie dezerterami z wojska.
Nasza komenda POW utworzyła jakąś radę. Podzieliła miasto na dzielnice i wyznaczyła komendantów dzielnicowych. Nasza organizacja była już jawna i wszyscy Polacy chcieli do niej należeć. Większość jednak przyjechała z frontów bez broni. Trzeba było ich uzbroić i zadanie to powierzono Stanisławowi Nogajowi, który został komendantem oddziału wywiadowczo-wykonawczego. Do tego oddziału właśnie i ja należałem, bo Stach Nogaj dobierał tylko swoich dawniejszych skautów, dezerterów z wojska pruskiego. Zaraz pierwszego dnia, wcześnie rano, poszliśmy po broń w dobrze mi znane miejsce za Kaliską Bramą, gdzie służyłem w szeregach armii pruskiej. Przyszliśmy na czas, bo oficerowie lotnicy niemieccy ładowali już na wozy ciężarowe znajdujące się w magazynach broni karabiny i naboje. Stach zmusił lotników do zwrócenia załadowanej broni, ale nie udało mu się zatrzymać samochodów. Występowaliśmy jako Niemcy, rewolucjoniści. Gdzieś postarano się o jakiś wóz i pierwszy transport broni wywieziony został do siedziby sztabu naszej organizacji na Wielkie Garbary. Potem zaopatrzyliśmy w broń POW-iaków ze Śródki i Chwaliszewa, którzy mieli swoją siedzibę w salce parafialnej przy kościele dominikańskim. Wszystko odbywało się początkowo spokojnie, bez oporu, ale około południa, mimo mrozu, zrobiło nam się gorąco. Musieliśmy się wycofać. Stach jednak nie dał za wygraną. Jeszcze trzeba było uzbroić i umundurować POW-iaków wildeckich, a w barakach znajdowały się duże zapasy. Późno wieczorem wybrał sobie 7 ludzi, wśród których byłem również i ja jako najlepiej obeznany w terenie. Mieliśmy tylko przeprowadzić wywiad. Tymczasem stało się coś innego. We trójkę przekradliśmy się przez druciane ogrodzenie olbrzymiego terenu i penetrując go, spostrzegliśmy, że było tam tylko 2 wartowników na służbie, 7 zaś znajdowało się na odwachu. Zdecydowaliśmy się szybko działać. Stach Nogaj wpadł na odwach, ja i Adam Paczkowski pilnowaliśmy okien. Sterroryzowani Niemcy wydali karabiny i naboje. Stach kazał im zabrać jeszcze buty i uszkodził telefon tak, że nie mogli się ruszyć. Sterroryzowaliśmy również wartowników, odprowadziliśmy na odwach, odebraliśmy im także broń i buty, a potem mieliśmy już wolną drogę. Po konie i wóz pobiegło 2 aż na Wildę, na Fabryczną, do Brzoskwiniewicza. Następnie ogałacaliśmy baraki z zapasów, wywożąc część do knajpki na rynku wildeckim, gdzie mieścił się sztab dzielnicy wildeckiej. Potem wywieźliśmy część materiałów do restauracji San Domingo przy drodze dębińskiej, a w końcu pojechaliśmy z ładunkiem na Dolną Wildę.
Gdy doszło do walk pod koniec grudnia 1918 roku, Polacy nie tylko mieli broń, ale także byli zorganizowani w oddziały kadrowe i mimo braku początkowo jednolitego dowództwa potrafili przejąć władzę nad Poznaniem i rozpocząć walki o inne miasta Wielkopolski.
Legenda lubi stwarzać pięknych bohaterów, wodzów, ale my, Wielkopolanie, nie mieliśmy w naszym powstaniu ani legend, ani wodzów. Nikt się specjalnie nie wybił, iżby sławny wszedł do ludowej piosenki albo stał się przedmiotem kultu i podziwu. Endecja nikogo wybitnego nie umiała dać, a Dmowski nie przyjął się w Poznańskiem. Natomiast istniał zbiorowy duch całego niemal społeczeństwa i stanowił wtedy wyjątkową potęgę. Jedynym twórczym bohaterem powstania była bezimienna masa. Jej zaczęli bać się Niemcy. Jej siły nie dowidzieli należycie także swoi, ani wtedy, ani później, gdy zabierali się do spisywania dziejów tych tygodni.
Jak wyglądała sytuacja Polaków w Wielkopolsce na krótko przed wybuchem powstania?
Powiemy w kolejnych odcinkach cyklu Udane powstanie
w 10 minut.